A my już mamy połączenie z Münster w Niemczech, gdzie jest doktor nauk politycznych Marcin Pryciak. Witam serdecznie, panie doktorze, na antenie Radia Wnet.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Powodem połączenia i naszej rozmowy jest to, że Niemcy wreszcie zdecydowali, że nie tylko te dwa nagie miecze pod Grunwaldem będą broń, którą przekazują innej stronie, ale także czołgi Leopard. Czy to jest prawda? Nie widzieli, błogosławieni nie widzieli, a uwierzyli. Najpierw czy rzeczywiście te czołgi chyba muszą pojechać na tą Ukrainę, ale generalnie no, dżentelmeni nie wycofują się ze swoich zobowiązań. I proszę, panie doktorze, powiedzieć, na jakim etapie jest to, że Niemcy rzeczywiście przekażą te Leopardy stronie walczącej Ukrainy?
Kanclerz federalny Olaf Scholz przekazał w ostatnich dniach długo wyczekiwaną, ważną i miejmy nadzieję przełomową decyzję o przekazaniu Ukrainie 14 czołgów Leopard 2 w ciągu 2 do 3 miesięcy. Niemcy także rozważają ponadto możliwość przekazania Ukrainie 178 czołgów Leopard 1, ale miałoby to nastąpić w przedziale czasowym około 1,5 roku, bo te czołgi trzeba wyremontować i przygotować do działań wojennych. No i te czołgi, warto to zauważyć, te czołgi Leopard 1 to jest konstrukcja dość stara z lat 60. ubiegłego wieku, która 20 lat temu została wycofana z użytku.
Panie doktorze, dobrze, to nie jest jakaś szokująca liczba, ale lepiej tyle niż wcale, prawda? Czy to oznacza jakby taki, no po prostu to, że Niemcy zrozumieli, o co toczy się ta wojna i już nie chowają głowy gdzieś w piasek czy też pod kołdrę, tylko po prostu chcą stanąć realnie po właściwej stronie?
No miejmy nadzieję, że tak będzie. Z polskiej perspektywy i w opinii wielu międzynarodowych obserwatorów ten przeciągający się proces decyzyjny moglibyśmy oceniać jako pewnego rodzaju lawirowanie, a mówiąc językiem bardziej poetyckim, nawet hamletyzowanie Niemiec, wysłać czy nie wysłać czołgi, wysłać czy nie wysłać inny rodzaj uzbrojenia ciężkiego na Ukrainę, bo to jest najbardziej potrzebne. Ja bym się osobiście pokusił o tezę, że była to ze strony Niemiec przemyślana gra strategiczna, która miała przynieść określone korzyści całej koalicji rządzącej, także Scholzowi. I wynika to z kilku uwarunkowań, między innymi z tego, że w Niemczech jest spora grupa obywateli o pacyfistycznych poglądach, którzy nadal sprzeciwiają się wysyłaniu broni na Ukrainę. I to był czas potrzebny, aby przekonać ich o konieczności wsparcia w ten właśnie sposób. Jest to znaczna grupa wyborców i dla kanclerza Scholza musi liczyć i kanclerz Scholz musi liczyć się z ich opinią, jeśli chce rządzić dłużej niż jedną kadencję. Jest to taki klasyczny, politologiczny podział socjopolityczny, no ale Scholz musi też nim odpowiednio zarządzać. No nie bez znaczenia jest także to, że Niemcy argumentowali to, że nie ma sensu wysyłać jednorazowo małej liczby czołgów. Lepiej stworzyć koalicję państw europejskich i działając kolektywnie, skoordynowanie, wysłać od razu na przykład 100 czołgów, co przyniesie lepszy efekt niż to, że każdy z kraju by wysyłał tych czołgów kilka czy kilkanaście. No i w końcu, co też bardzo istotne z perspektywy Niemiec, decyzja Scholza uwarunkowana była decyzją Stanów Zjednoczonych. My wyślemy swoje Leopardy na Ukrainę, jeśli wy zagwarantujecie wysłanie swoich Abramsów, a w razie ewentualnej eskalacji konfliktu na kraje NATO obronicie nas przed Rosją. Także tych uwarunkowań jest jeszcze więcej, ale te trzy najważniejsze już państwu przedstawiłem.
Czy, panie doktorze, my możemy być przekonani, że Niemcy już stoją twardo po jedynej słusznej stronie w tej wojnie Ukrainy, że już nie ma kombinowania gdzieś za plecami różnych przedstawicieli państw NATO, że nie ma gdzieś tam jakichś pseudo-biznesów dalej z Rosją o gaz, o paliwa i o całe dobra Syberii, tylko jest jasna strona powiedziana prosto. Ukraina tę wojnę musi wygrać dla dobra świata. Czy tak rzeczywiście z perspektywy Niemiec?
No, obserwując i analizując kształtowanie i pozycjonowanie priorytetów polityki niemieckiej wobec Ukrainy, z jednej strony widać to, jak mocno Niemcy wspierają Ukrainę. Niemcy sami o sobie mówią, określają się jako lider wsparcia pomocy dla Ukrainy, zarówno w zakresie humanitarnym, finansowym, jak i militarnym. No i jeśli zaczniemy analizować dane, które oni policzyli za ubiegły rok, jeśli chodzi o wsparcie, no te kwoty na pewno robią wrażenie, bo to jest ogólna kwota wsparcia, to jest 12,5 miliarda euro. Wsparcie militarne jest szacowane na 2 miliardy 338 milionów euro. W Niemczech schronienie znalazło około 1 miliona uchodźców, a do niemieckich szkół chodzi 200 tysięcy ukraińskich dzieci. Więc ta pomoc jest realna. Natomiast no, drugą otwartą sprawą jest kwestia polityki i sprawowania jej przez rząd koalicyjny, który jest uwarunkowany też systemem różnego rodzaju powiązań parlamentarnych, biznesowych itd., itd. No i kwestia tego, na ile Scholz te decyzje, które podejmuje, będzie podejmował w sposób no, dość prosty, bo Ukraina cały czas potrzebuje wsparcia i takie przeciągające się negocjacje na pewno tej wojnie nie służą.
Die Welt napisał o wizycie ministra obrony Niemiec w Polsce schizofrenia Borysa Pistoriusa. Oczywiście jakkolwiek to można zrozumieć?
No tak, w ostatnich dniach mieliśmy wizytę ministra obrony Niemiec w Warszawie. Była to pierwsza wizyta w kraju NATO ministra obrony Niemiec Borysa Pistoriusa. Deklaratywnie dotyczyła ona współpracy w zakresie możliwości podniesienia zdolności obronnych Ukrainy. Wymiernym efektem tych rozmów ma być planowane spotkanie sojuszu państw, które przekażą Ukrainie czołgi Leopard. No i podstawowym celem spotkania będzie pozyskanie jak największej liczby państw, które mogą wesprzeć Ukrainę bronią pancerną, a z tym niestety nie jest tak do końca dobrze. Wiele krajów oferowało czołgi Leopard, ale okazało się, że jak przyszło do deklaracji, to wiele państw się wycofało i kanclerz Scholz prowadzi szeroko zakrojoną, powiedziałbym, no, bitwę dyplomatyczną, polegającą na tym, że dzwoni do poszczególnych przedstawicieli rządów i prosi, aby te wsparcie w postaci tych czołgów Leopard zostało udzielone. Minister obrony Niemiec dyplomatycznie oczywiście podkreślił niemiecko-polską wspólnotę interesów, szczególnie w polityce obronnej, bezpieczeństwa. No niestety media niemieckie, komentując jego wizytę, były mniej dyplomatyczne i skupiły się na chłodnym przyjęciu niemieckiego ministra obrony w Polsce i na przykład na braku wspólnej konferencji prasowej. No nie omieszkały też wbić pewnej szpilki w relacje polsko-niemieckie, komentując w sposób jednoznaczny polskie próby starania się o reparacje wojenne względem Niemiec.
No tak, bo to przecież jest szeroki temat. Czy w ogóle Niemcy... To już tak na koniec, panie doktorze, spytam, czy dla Niemców, tak jak pan patrzy na media, jest w ogóle temat reparacji odszkodowań wojennych, czy nie ma takiego tematu?
Według mnie, z tego co obserwuję, ten temat jest pomijany i w takiej publicznej dyskusji on nie występuje. Niemcy chowają głowę w piasek i na pewno będzie to ciężka batalia dyplomatyczna, aby zajęły jakiekolwiek stanowisko. Jeśli chodzi o media gdzieś w mediach są jakieś przelotne informacje tego dotyczące, no ale stoją one jednoznacznie po stronie Niemiec, nie uwzględniając polskich roszczeń i nie przyjmując tych argumentów, jakie wysuwa strona polska.
No, z punktu widzenia, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, z perspektywy Niemiec, to pewnie oni patrzą na sprawę. Tak to rozumiem.
Zapewne tak.
Panie doktorze, dziękuję serdecznie. Wprost z Münster, to może jeszcze tylko spytam, jaka pogoda w Münster, nadrenia północna Westfalia? Czy macie taką srogą zimę jak w Polsce?
Nie, pogoda jest słoneczna, temperatura to 7 stopni, no i z każdym dniem się polepsza. Ja jeszcze na koniec wywiadu chciałbym powiedzieć, bo o tym zapomniałem powiedzieć.
Proszę bardzo.
Podczas tych pytań, o których pan zadawał, że właśnie w Münster, w Niemczech na poligonie rozpoczęło się szkolenie ukraińskich żołnierzy na czołgach Leopard. No i miejmy nadzieję, że ta pierwsza jaskółka, która jeszcze tak naprawdę nie czyni tej wiosny, spowoduje to, że ten worek z dobrą bronią, z ciężką bronią, mam tu na myśli systemy wsparcia rakietowego, dalekiego zasięgu, broń pancerną, być może samoloty, chociaż Niemcy przekazanie samolotów kategorycznie odmawiają, ale być może ten nacisk polityczny, nacisk społeczny całej opinii międzynarodowej spowoduje to, że jednak ten worek z dobrą bronią się rozwiąże i Ukraina będzie mogła właściwie przeciwstawić się tej haniebnej wojnie, która na jej terytorium niestety jest rozgrywana.
Dziękuję bardzo, panie doktorze, za to spotkanie. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję bardzo.
A naszym gościem był dr Marcin Pryciak, nauki polityczne, wprost z Münster, Nadrenia Północna, Westfalia.